Ostatnio żeśmy rozmawiali, ostatnie spotkania, dużo na temat nowego stworzenia w Chrystusie. Co to znaczy, że jesteśmy w Chrystusie, jako nowe stworzenia, jakie to ma znaczenie. Jak również odkrywaliśmy to, że jest część Boża, co Bóg zrobił dla nas, że uczynił nas nowymi stworzeniami. Jest część ludzka. Odpowiedź na to, skoro już tak jest, to jak powinienem żyć? I to były ostatnie spotkania. Wiemy też, że na naszych spotkaniach piątkowych jest rozważany teraz list do Efezjan. I akurat pierwsze dwa rozdziały szczególnie, to jest dużo na temat planu Boga. Odwiecznego planu Boga. I wiemy, jak głębokie były to badania, słowa. Ci, którzy byli, którzy doświadczali tego, wiedzą, jak Bóg do nas mówił podczas rozważania tych fragmentów. I zauważyliśmy, jak wspaniały ten plan jest, jak misterny ten plan jest, Boży, i jak możemy być pewni tego, co On dla nas zrobi. I też to jeszcze zrobi. Zobaczymy zresztą, że po tego listu do Efezjan, że teraz już będzie bardziej z górki, to najtrudniejsze jest już troszeczkę przerobione. Wierzę, że wielu z nas otrzymało wspaniałe objawienia, bo to jest bardzo ważne, w co wierzymy. To jest bardzo ważne, jaką mamy świadomość tego, co Bóg dla nas czyni. Dlaczego? Bo to jest nasza wiara. To jest to, co wiemy, a czego nie widać oczami. To jest coś, co pochodzi od Boga. To jest coś, co istnieje z rzeczywistością, jest planem Bożym. I jeżeli my to zrozumiemy, łatwo nam jest, albo łatwiej uczestniczyć w dniu codziennym, przeżywać te dni, które są dziś i jutro i pojutrze. To jest o wiele łatwiej, ponieważ rozumiem, że nie jestem przypadkiem, że mam swój cel, że Bóg mnie takim uczynił, że Bóg ma dla mnie przyszłość i chce mnie używać. I nie tylko na tej ziemi, ale i potem. Także odkrywamy, że nie jesteśmy masą jakichś atomów, ale jesteśmy nieśmiertelni, jesteśmy przeznaczeni, by być z Bogiem, uczestniczyć w tym życiu, życiu wiecznym, razem z Nim na zawsze. I się już to zaczęło. I to odkrywamy teraz. Jesteśmy w procesie tego odkrywania, żeby nasza wiara była ugruntowana, umocniona na Jezusie Chrystusie. Tutaj krótko przeczytam z pierwszego listu do Koryntian taki fragment. 1 Koryntian 1:21. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, jest On Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To były fragmenty od 21 do 25, pierwszy rozdział. I teraz przeskakujemy do wersetu 30. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością Bożą, sprawiedliwością, uświęceniem, odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił, kto się chlubi. A więc, jeżeli mamy czymś się chlubić dzisiaj, musimy dojść do zrozumienia, że Chrystus jest dla nas wszystkim jako dla wierzących. Poza Nim nie ma znaczenia nasze życie. My umarliśmy. Chrystus jest naszą mądrością, jest naszą sprawiedliwością, jest naszym uświęceniem, jest naszym odkupieniem, jest naszą mocą, mądrością. I to musimy zrozumieć. On i tylko On. Musimy głęboko poznać Jego. Bo przez Niego mamy dostęp do wszystkich bogactw. Przez poznanie. I to jest bardzo ważne. I dzisiaj chciałem powiedzieć o planie zbawienia.
co Bóg uczynił dla nas, albo czyni dla nas i co jeszcze uczyni, jaka jest nasza rola w tym. Podobnie jak mówiliśmy o nowym stworzeniu, co Bóg uczynił i co my musimy zrobić, jak odpowiadamy na to. Tak teraz powiemy coś o planie albo procesie zbawienia albo zbawiania. Mogę już na wstępie powiedzieć, że zostaliśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie. Ale proces zbawiania jeszcze istnieje wśród nas. I otrzymamy efekty zbawienia w przyszłości. Nie wszystko dzisiaj widzimy. Na przykład ciała, które mamy otrzymać dopiero. Nowe, uwielbione. Więc będziemy to dzisiaj rozważać troszeczkę, dlatego do tego jest potrzebne wiele fragmentów, które warto, żebyście sobie zanotowali, ponieważ musicie sami wejść, bo mam świadomość, że tu tylko dosłownie dotkniemy powierzchownie te rzeczy i jedynie praca osobista ze Słowem, rozważanie samego tego Słowa może nas wprowadzić w głębokości, w objawienia, które są potrzebne, żeby zbudować wewnętrznego człowieka. Bo wszystko, co jest powierzchowne, to pozostanie, tylko wejdzie i wyjdzie. To tak jak jest powiedziane, spojrzę w lustro, odejdę, zapominam, jaki jestem. Podobnie tu musimy przyjrzeć się temu, co Bóg dla nas ma. Okej. A więc wiemy już z listu do Efezjan chociażby i z tych rozważań poprzednich, że tym, co nas dzieli od Boga, jako ludzkość, jako człowieka, jest grzech. I Bóg wiedział, że te rzeczy się staną, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Bo Biblia mówi, że baranek, Jezus Chrystus, był przewidziany przed stworzeniem świata, na ofiarę. Czyli Bóg wiedział, miał w planie to, że w wolności człowieka zrobi błąd człowiek. I dlatego wiedział, że musi zabezpieczyć rozwiązanie. Plan awaryjny, plan B jak gdyby. Ale tak naprawdę to jest plan A. Ponieważ Bóg wiedział o tych rzeczach. I teraz, skoro tak jest, musimy zrozumieć i zawsze do tego zmierzać, jak wielką miłością jest Bóg. To jest cel naszych rozważań. Poznać Boga. Jego wielką miłość. Jak wielką miłość ma ten, który mówi, daje ci możliwość nawet zgrzeszenia. Ty wybieraj, ale ja naprawię to, o ile będę mógł. Nie pogwałcę twojej woli. Będę później pokazywał ci moją miłość, żebyś uwierzył w nią. Nawet jak będziesz daleko ode mnie, będę ci pokazywał miłość, żebyś w nią uwierzył. Bo jak uwierzysz, będę cię miał znowu. Jak nie uwierzysz, nie mogę nic więcej zrobić. Ale będę o ciebie walczył tak długo, jak żyjesz. I to jest nasz Bóg. To jest jego plan. I to Bóg inicjował już w planie przedwiecznym. On zainicjował powstanie ziemi, człowieka, wolnego człowieka na swój obraz. I teraz mówi, działajcie. Adam i Ewa zrobili błąd. Grzech zaczął oddzielać, oddzielił nas od Boga. Oni wybrali poznanie dobra i zła. Dlatego dokładnie dobro i zło mamy do wyboru. Zgodnie z ich wyborem. Żyjemy w możliwość wyboru. Mamy dobro lub zło. Zgodnie z wyborem naszych prarodziców, że tak powiem. I Bóg teraz inicjuje dalej plan zbawienia. Wchodzi w odpowiednim momencie na arenę. I wprowadza nam Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Boga samego, który jest Słowem, który przychodzi na ziemię, by nas odkupić, zbawić, uwolnić od win naszych. Win, czyli grzechów. Czyli to, co by spowodowało oddzielenie na wieczność. Bóg ze swojej miłości, on miał to już w planie, on wiedział, że on będzie musiał przyjść. Jezus przyznał rację Ojcu kiedyś tam w niebie. Tak, tato, ja pójdę. Będę pełnił Twoją wolę. I on zdecydował się, że to zrobi, dlatego ten plan był już ułożony. I w odpowiednim czasie Jezus przychodzi na ziemię, który Ojciec wyznacza. Przychodzi na ziemię i jest naszym zbawieniem. Ja tutaj szybko będę leciał z fragmentami. Notujcie, jak możecie. Mateusz 1,21. Porodzi syna, chodzi o Maryję, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. On zbawi swój lud od jego grzechów. Swój lud, jego lud, to są ci, którzy uwierzą w miłość. Spośród Żydów i nieżydów, wszystkich ludzi. To jest jego lud. To są ci, którzy uwierzyli w to, co on zrobił. I zbawienie polega zawsze od uwolnienia od niesprawiedliwości, czyli od grzechu, który czyni nas niesprawiedliwymi. Musiał być zmazany, wymazany, usunięty z drogi, żeby Bóg mógł nas pojednać ze sobą. Ponownie. Ale znacznie głębiej. Nie jak Adam i Ewa. Adam i Ewa byli, jest napisane, duszą żyjącą. Zmysłowi, cieleśni. Oni jeszcze nie zrozumieli, że trzeba bezwzględnie słuchać Boga. Dlatego zgrzeszyli. Zmysłowi. Cieleśni. I teraz patrzcie, czytajmy dalej. Jan 3,17. Więc Jezus przychodzi, by nas uwolnić od grzechu. To był cel i zamiar Boga. 3,17 Jana. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat został osądzony przez Niego, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zobaczcie. Bóg najpierw szuka, co zginęło, co się oddzieliło, co się oddziela, co ucieka od Niego. On chce wszystko zgromadzić z powrotem, on chce przyprowadzić do siebie. Pokazuje na siebie, na miłość, na krzyż. Mówi, zobaczcie, jak ja was umiłowałem. I to jest centrum naszej Ewangelii. Jezus Chrystus, przychodzący z nieba, żeby pojednać, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, niebo z ziemią. Pojednać. To, kiedy Adam i Ewa chodzili, z Panem spotykali się. I Pan ich opuści. Bo musiało być równe wybieranie. Dobro lub zło. Poznania dobra i zła szukali. To wybrali. I w związku z czym, jak już wiadomo, jak dobro poznać, to jest okej, ale jak zło chwycisz, to co? Jest śmierć. Bo jest grzech. I to właśnie było ostrzeżenie. Jak tą drogę wybierzecie, będzie śmierć. I śmierć była na drodze. Śmierć jest na skutek grzechu, winy. Za grzech jest śmierć. I dlatego to było to oddzielenie od Boga na wieczność. Ale teraz czytamy, że Jezus przychodzi, żeby nas zbawić. On nie przychodzi, by potępić. Ponieważ jeszcze nie ma zbawienia. Jezus musi przyjść. Dlaczego? Bo tak nas kocha. On przychodzi dlatego, że on przychodzi, żeby ten plan się dokonał, żeby pojednać ziemię z niebem, żeby ludzie mogli uwierzyć w tą miłość Bożą, jaką on ma dla nas, która się przejawia w tym krzyżu. W tym, że płaci przez swoją krew, przez swoje cierpienie za nasze winy. On zapłacił za nasze winy swoją krwią, swoim cierpieniem. Ten, który nie uczynił grzechu. Po to, żebyśmy my, którzy uczyniliśmy grzech, mogli uzyskać jego sprawiedliwość. Zamiana. I zobaczcie, on przychodzi po to, nie żeby osądzić. Sąd będzie potem. Dlatego musimy, widzicie, to jest właśnie plan Boga, bardzo ważny. Najpierw jest miłość. Najpierw jest wyłożone zbawienie. Przyjmijcie je. Najpierw jest zachęta, by chodzić drogami Bożymi. Ludzie wybierają. I ci, którzy wybiorą życie, idą do życia. Ci, którzy odrzucą ofertę miłości, idą na potępienie. Dlatego najpierw Bóg zawsze przysyła nam życie. Najpierw On nie sądzi na śmierć. On daje zawsze możliwość wyboru. Dlatego czytamy później dalej. W wersecie 19 tego samego rozdziału trzeciego. A wyrok osądzający, albo sąd, polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Tylko dlatego, że ludzie wybrali bardziej ciemność, ponieważ już byli, czynili zło, im się podobało i ci tylko będą potępieni. Ale ci, którzy czynili złe, a wszyscy z nas, wszyscy czyniliśmy złe rzeczy, niektóre, jeżeli jednak ich nienawidziliśmy, nie chcieliśmy, zdecydowaliśmy tego nie robić, dla tych jest oferta włożona i my przyjęliśmy ją. Dlatego my jesteśmy po stronie zbawienia. A sąd jest dopiero potem. Ci, którzy nie przyjmą. Czyli najpierw jest wykładana Ewangelia. Okej. I teraz wiemy więc, że zbawienie jest dokonane. 2 Koryntian 5:19. 2 Koryntian 5:19. Może zacznę od 18 wersetu. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą, wierzących z sobą, przez Chrystusa i zlecił nam służbę pojednania. Werset 19. Albowiem Bóg był w Chrystusie i świat pojednał samym sobą. Patrzcie. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. Pojednał. Dokonało się. Pojednał świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nie poczytując. Czyli de facto świat jest tak naprawdę potencjalnie zbawiony. Tylko oni o tym nie wiedzą. Albo nie chcą wiedzieć. Ci, którzy mówili ciemność. Dlatego dla nich jest sąd. Ale my, uwaga, mamy zanosić tę Ewangelię. Właśnie to jest to, że Jezus, który dokonał zbawienia, poszedł i zasiadł po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich, na samej górze, na tronie. Obok Ojca zasiadł, zasiadł. Jak to siada, kończy pracę. Ale co? Ale zostawia swoje ciało. Żyje nadal. W drugim wymiarze, ziemskim, to jesteście wy. A więc jest teraz ciało. Jezus nadal jest obecny. Kiedy przyszedł, to był początek. To był start Królestwa Bożego. Przyszedł kamień. W księdze Daniela, chyba 2 rozdział, jest wizja, jak ten kamień stał się wielką górą. I to jest właśnie to, że najpierw jest coś małego, ziarnko gorczycy i staje się ogromnym drzewem. Chrystus przyszedł w jednej osobie, a dzisiaj się pomnożył. My jesteśmy jakby Chrystusami. Dlatego nazwano ich Chrystusowymi. Jak Chrystus. Chrześcijanie. Dlaczego? Widzicie, my musimy wrócić. Kościół wraca dzisiaj do dziejów apostolskich. Do tego, co było na początku. Co było czyste, co było świeże. Gdzie grzech był grzechem, gdzie sprawiedliwość była sprawiedliwością. Nie było pomieszane. Dzisiaj w kościele nie wiadomo czasami, co jest co. Bo nauczanie jest takie, a takie. My musimy wrócić do miejsca społeczności z Bogiem, tak jak było w dziejach apostolskich. Kiedy rozumiano, że Jezus jest po prawicy, ale nadal żyje w nas. Ziemia, to, że On przyszedł na ziemię, otrzymał swój dar niebios i ten niebios pozostał. Pozostał. W ciele. I to jest bardzo ważne. My jesteśmy nadal w misji Jezusa Chrystusa. W tej samej zbawiania ludzi. My nie zbawiliśmy śmiercią. Jeden to zrobił. Ale my głosimy to, co on zrobił. My ogłaszamy to, co on zrobił. Więc przeczytajmy 1 Koryntian 15 rozdział. Zacznę od wersetu 1 do 4. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie, przez nią również jesteście zbawiani, jeżeli ją nabywacie według słowa, jakie wam głosiłem. Chyba, żeście uwierzyli nadaremnie. Ten temat nie chcę dzisiaj poruszać. Będziemy mówić o, może drugim razem, jak Bóg da, o tym, że tych, którzy nadaremnie uwierzyli, oni też są. I to przykre jest, kiedy ludzie odpadają od Boga. Jest teologia, która mówi raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zaraz będziemy to troszeczkę wyjaśniać. Dlatego macie dużo dzisiaj materiału, żeby w te rzeczy wchodzić i później na następny raz też o tym będziemy rozmawiać. Będziemy konkretnie mówić o przypadkach tych, którzy ewentualnie mogą odpaść, tak? Dlaczego jest to ważne? Dlatego, bo mówię, jest teologia pewna głoszona powszechnie. Nie jest to dobra teologia, ponieważ ona sprawia taką ospałość w nas, brak czujności. Myślimy, że wszystko jest ok, ponieważ halleluja, tak wierzę. Nie. My mamy swoją część. Jezus zrobił swoją część. Bóg czyni swoją część. Ale my musimy swoją część zrobić. Jeżeli Go kochamy. Pamiętacie, o nowym stworzeniu mówiliśmy. Jeżeli Go kochamy, naprawdę. A jest nakaz miłości Boga jako pierwszy przykazany. Więc jeżeli Go kochamy, będziemy Jego ciałem. Będziemy wierzyć nie nadaremno. Po prostu. To jest tak, jak rolnik jest rolnikiem, inżynier jest inżynierem. Naturalny sposób. Po prostu jesteś tą osobą. Jeżeli go kochasz, to ty po prostu nie musisz się zmagać, by go kochać. Po prostu kochasz. Miłość to jest coś naturalnego. Robisz to. Ty nie musisz się zastanawiać, czy ja będę zbawiony. Bo ty wierzysz, że jesteś zbawiony. Bo kochasz. I to jest to. Ale zobaczcie, co mówi to pismo. Przez nią również jesteście zbawiani. Werset drugi. Jeżeli ją nabywacie według słowa, jakie wam głosiłem. Jesteście zbawiani ogólnie. Wszyscy. Nie tylko oni, ale wszyscy. Są zbawiani według słowa, które jest głoszone. Jest to przyjmowane. Tak? Chyba, żeście uwierzyli nadaremnie. Czyli można uwierzyć, można być nawet w ciele Jezusa i odpaść. Ale to o tym będziemy mówić później. Ale to jest na przykład jeden z dowodów fałszywej teologii. Raz zbawiony na zawsze. Tak? Tu wybrać jeden z przykładów. Tego jest mnóstwo. Dlatego tą teologię podepczemy. Zobaczycie. Na drugi raz. Natomiast jesteśmy zbawieni. I to jest prawda. I o tym będziemy właśnie mówić. Już wchodzimy w to. A więc werset trzeci. Przekazałem wam na początku tą Ewangelię, co przyjąłem. Ja też ją przyjąłem. Że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Że został pogrzebany. Że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Powtórzę. Jaka to jest Ewangelia, którą głosimy? To jest zapisane. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. To jest podstawowa rzecz. To, co czytaliśmy w Mateusza 1,21. On przyszedł po to, by zbawić swój lud od grzechów. To jest pierwsza rzecz, którą głosimy. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Że został pogrzebany. On umarł pogrzebany, żeby było wiadomo, on był w grobie. Że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Musimy wierzyć, że go pogrzebano, że był w grobie i zmartwychwstał. Jaka moc musi być w tym użyta? Tu jest to, czy wierzysz, że on zmartwychwstał? Czy wierzysz, że on zmartwychwstał? Ma ogromne znaczenie. Bo jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, nasza wiara nie ma sensu. Przeczytajmy 1 Koryntian, 15 rozdział, werset 12 i lecimy dalej. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, widzicie, w ciele fałszywą naukę, że nie ma zmartwychwstania? Jak ważne jest słowo głoszone. Czy to jest własny pomysł,
głoszenia, to, co ktoś głosi, czy to jest Pismo? Werset 13. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. I werset 17. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i jeszcze jesteście w waszych grzechach. Dlaczego? Bo nie ma ofiary. I teraz pomyślcie, co to dalej znaczy? Jaka jest konsekwencja? Jeżeli nie wierzę w to, to mi krzyż nic nie znaczy. To znaczy, że ja nie potrzebuję krzyża i jestem nieświadomy tego, że idę jak jest powiedziane, owca przeznaczona na rzeź. Nieświadomy. Na końcu. Tak? Bo sąd będzie nieubłagany. Zobaczcie, fałszywa nauka może spowodować coś fatalnego. Dlatego musimy głosić. Ale też nie ma świadomości zmartwychwstania. Też nie ma świadomości, że słuchajcie, ludzie gdyby wiedzieli, że jest zmartwychwstanie, gdyby naprawdę wierzyli w zmartwychwstanie, to inaczej by żyli. Inaczej by żyli. Bo by się zaczęli zastanawiać, a ja czy na pewno jestem w miejscu, żeby zmartwychwstać w Chrystusie? Zaczęli sobie stawiać pytania. I to jest dobre, jak sobie stawiają te pytania. Bo to ich prowadzi do Boga. Dlatego musimy głosić Ewangelię. Dobrą nowinę. Że On umarł za nasze grzechy. Że On rzeczywiście nas zbawił. Że rzeczywiście został pogrzebany i rzeczywiście zmartwychwstał. Okej. Jan 15, 16. I teraz patrzcie. Mówi Paweł, przed chwilą czytaliśmy, że ja otrzymałem tą Ewangelię. Ja przekazałem ją wam. I teraz patrzcie, co mówi Jezus w Jana 15, 16. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc nosili. I by owoc wasz trwał. Nie wyście mnie wybrali. Widzicie, my musimy zrozumieć jedną rzecz. My jesteśmy, wiecie co, jak małe dzieci, które nie mają pojęcia o wiecznych planach Boga. Na początku naszej drogi. Dlatego tu o tym jest mowa. Byście nieświadomi. Wy chcieliście ich zabić, ale to ja powiedziałem wam, chodźcie. Jak Bóg nie pokaże palcem na każdego z nas, to my nie znajdziemy. Ale Bóg nas tak kochał. Dlatego dał siebie nam poznać. I zawołał nas. Wybrał nas. Abyśmy szli i owoc przynosili. Jego ciało ma owoc przynosić. Ostatnio żeśmy o tym mówili. Uczynki sprawiedliwości, uczynki, owoce Ducha Świętego, owoce chodzenia w wierze. Bez tego wiara jest martwa. Nie ma wiary. To jest pseudowiara. I teraz, okej, Jezus zrobił to. Jezus powołał Kościół, bo teraz nieśli to zbawienie i głosili zbawienie. Jesteśmy powołani do tego, by pełną pasją, z pełnej pasji, w miłości do Boga, patrzeć na tych ludzi, którzy giną, głosić wszystkim, komu tylko napotkamy. To jest żywy Kościół. Jeżeli takie nastawienie jest w nas, jesteśmy żywi. Zgodnie z Pismem. I teraz, kiedy słowo Ewangelii pada, ludzie muszą je przyjąć. Ewangelia jest wyłożona jak na tacy. Mówię, uczta gotowa. Uczta gotowa. Wpuśćcie mnie, mówi Bóg przez Kościół. Wpuśćcie mnie do swoich serc. Uczta jest gotowa. Jak przyjąć to zbawienie? Ja wiem, że wy wiecie, ale przypominam sobie. Efezjan 2, 8. Jest bardzo ważne przyjęcie zbawienia. Otóż zbawienie jest.
Cały świat, czytaliśmy, jest zbawiony potencjalnie. Ale to nic i tak długo nie działa w moim życiu, jeśli ja tego nie przyjmę. Ja muszę odpowiedzieć na wyłożoną łaskę. Ja muszę odpowiedzieć moją wolą, moją wiarą na wyłożoną łaskę. Przeczytajmy Efezjan 2:8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Widzicie? Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Chrystus jest naszym odkupieniem. Nie ma odkupienia, nie ma pojednania z Bogiem bez Niego. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jezus jest naszym odkupieniem. On jest naszą mądrością. On jest naszym uświęceniem. Zobaczcie. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Łaska to jest dar Boży. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Jak to się dzieje? Tak, jesteśmy zbawieni. Łaską Bóg nam dał ze swego miłosierdzia Jezusa Chrystusa, żeby nas uwolnić od winy. Ale to się dzieje przez naszą wiarę. Widzicie? Przez naszą wiarę. I tak muszą ludzie uwierzyć. Dlatego my im głosimy. Może jesteś pierwszą osobą. A może ty przyprowadzisz ją do Boga. Nigdy nie wiemy. My mamy głosić wszystkim. Jak tylko czujecie pobudzenie w duchu, głoście. Ty może tylko siejesz. Bóg będzie podlewał. Ktoś inny zbierze. Nie wiemy. Może ty mnie zbieram. Może już 3, 4, 5 osób było, które głosiły tej osobie. A więc łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was. To zbawienie nie od was. To jest ciągle Pismo o tym mówi i przypomina. Że to jest darem Boga. Nie ma możliwości połączenia się z Bogiem. Jak? Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w to, co On zrobił dla nas. Nie ma innej możliwości. I dlatego to musimy zrozumieć. Nie żadną uczynkiem, żadną świętością, dlatego tyle religii robi coś, się zbliży do Boga, to fałsz. Jedynie przez Jezusa Chrystusa. Jest jedyna prawdziwa droga. Jedynie przez Niego możemy być pojednani. Przez naszą wiarę. To jest przyjęcie zbawienia. Czyli zbawienie jest oferowane przez Boga. Jest dokonało się. Na krzyżu Pan Jezus powiedział. Ale ja muszę to uwierzyć. Kiedy wierzę, w tym momencie zbawienie staje się moim zbawieniem. Jestem ja zbawiony. I o to Bogu chodzi, żeby ludzie byli zbawiani. Przeczytajmy jeszcze inny fragment. Dzieje 15:11. Dzieje apostolskie 15:11. Wierzymy przecież, że zostaliśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa w ten sam sposób jak oni. Jeszcze raz. Wierzymy, że zostaliśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie? Jesteście zbawieni przez łaskę, a my wierzymy. To samo, co czytaliśmy w Efezjan. Ta sama prawda. Identyczna. A więc musimy przyjąć zbawienie. I teraz, kiedy przyjmujemy zbawienie, stajemy się elementem znowu ciała, czyli dołączamy do ciała Chrystusowego ogólnoświatowego. I takie musimy mieć postrzeganie. Musimy wyjść z tego myślenia kościelnego, że jakieś małe kościoły gdzieś tam swoje pilnują, walczą ze wszystkimi i tak dalej. Musimy z tego wyjść. My musimy to wszystko czyni diabeł. Jeżeli my będziemy tak samo działać, już podłączamy się pod jego myśli, jego działania i moc Boga nie będzie nas używała. Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że wchodzimy w kłótliwości, wchodzimy w rzeczy, które nie są od Boga. Bóg tego nie powiedział, że mamy to robić. Bóg powiedział, że mamy kochać, mamy się za nich modlić, mamy głosić i tylko robić to, co On nam powiedział. Dlaczego? Bo On wie, że w świetle tylko jest moc. Dlatego nie mamy się koncentrować na podziałach, na tych rzeczach. Mamy właśnie być ku jedności, ale w ten sposób, żeby kochać Boga całkowicie i siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Przebaczać sobie, wiadomo, Różne sytuacje też nas spotykają. Jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli się chodzić w przebaczeniu. To jest pierwsza rzecz. Bo nikt z nas idealnie wszystko nie robi, tak? Dlatego potrzebujemy sobie przebaczać nieustannie. Tu w Kościele też. Musimy przebaczać. Bo jeżeli ja nie przebaczam, już zaczyna ciemność gdzieś być w moim życiu. Rejon, który wróg może używać. Biblia to nazywa, będę sam w niewoli. Aż nie zrobię tego, co powinienem. Nieprzebaczenie mnie tak naprawdę zniewala. Jeżeli ja nie przebaczę komuś. Dlatego musimy być wolni ludzie, o wolnych duchach. Wolnych duchach. Wolne duchy. Prawdziwie wolni. Oni niczego się nie boją, niczego się nie lękają. Oni zawsze kochają. Oni zawsze wybierają Boga. Nie mają z niczym problemu. Wolny duch. Do tego idziemy. Okej. Więc przyjmujemy zbawienie, tak? Teraz Tytusa 3, werset 4. Tytusa 3, rozdział, werset 4 do wersetu 7. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi ukazała się, tak? Nie ze względu na uczynki, jakie w sprawiedliwości spełnialiśmy, znowu, nie z uczynku, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas, czas przeszły, przez obmycie narodzenia na nowo, przez obmycie narodzenia na nowo i odnawiania Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską. Tak? Jego łaska. Stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Dosyć długie zdanie, ale sobie zbadacie, to jest coś niesamowitego. To są skrócone wersje tego, co mówi Plan Boży wobec nas. Jeszcze raz. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi. Po prostu te fragmenty będziecie mieli prawie w każdym liście. Może nawet kilka razy się pojawiają. To są takie skrótowe myśli przedstawiające plan zbawieniowy. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na uczynki, jakie w sprawiedliwości spełnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. To jest jego czyn, tak? Przez, a teraz nasze przyjęcie, przez obmycie narodzenia na nowo i odnawiania Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, a więc skutkiem tego jesteśmy usprawiedliwieni, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Stali się w nadziei, czyli musimy mieć nadzieję czegoś, czego nie posiadamy w sensie fizycznym, nie widzimy, ale będziemy je widzieli potem. W nadziei, ten wyraz nadziei też jest spodziewanie się, można nazwać. Stali się tymi, którzy mają, spodziewają się bycia dziedzicami życia wiecznego. Tak? Spodziewamy się. Jesteśmy pewni tego, że to nastąpi. I teraz ten zwrot przez obmycie narodzenia na nowo i odnawiania Ducha Świętego. Jest to narodzenie na nowo. Tak? Pamiętacie, Jezus mówił do Nikodema, mówił z wody i ducha. Widzicie? To samo. Z wody i ducha. To jest ten moment, jeden moment. Jeden moment. Ale odnawianie się zaczyna. To jest ten moment, kiedy się rodzisz się i ono trwa. I o tym będziemy też mówić. To jest bardzo ważne. Bez uświęcania nikt nie zobaczy Pana. Czyli mówiąc krótko, to jest naturalną rzeczą. Nie musisz się zmagać. Kochasz Pana, On cię uświęca. On cię uświęca. Ty zostałeś wykąpany. Woda i duch. Wykąpany z czego? Oczyszczony z winy, za grzech. Zbawiony. przez Słowo, za pośrednictwem pracy Ducha Świętego, to robi Duch Święty, zaczął tą pracę i dalej prowadzi. Otrzymałeś go w ogóle i dalej trwasz. I te zwroty są źle tłumaczone w pismach, bardzo często, bo nie rozumieją ludzie często właśnie kwestii tego, jak to jest z Duchem Świętym, jak jest tym Nowym Narodzeniem. Będziemy to pogłębiać wszystko, zobaczycie, to jest prostsze, tylko musimy to zrozumieć. Okej, okay. To jest ten fragment i teraz jeszcze Rzymian 10:9, znany fragment. 10 rozdział, 9 werset i 10 werset. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, czyli mówimy cały czas o przyjęciu zbawienia. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swym uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, zostaniesz zbawiony. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a wyznaje się ku zbawieniu. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a wyznaje się ku zbawieniu. I tak, kiedy uwierzyłeś, raz, zostałeś uznany za sprawiedliwego. Bo uwierzyłeś w Ewangelię. Widzicie, tu jest znowu zmartwychwstanie, ważne jest zmartwychwstanie. No musisz wierzyć, że Jezus zmartwychwstał. Jeżeli tak jest, to uwierzyłeś. Jeżeli to wyznałeś, to uwierzyłeś, bo nie mogłeś tego bez pomocy Ducha Świętego zrobić z innych fragmentów. Musiałeś. To była praca Ducha. To, co przed chwilą czytaliśmy. Kąpiel i praca Ducha. Musiałeś uwierzyć. W związku z czym, kiedy uwierzyłeś, w tym momencie stałeś się nowym stworzeniem. Tak? W Chrystusie. I to jest pierwsza część tego. Uwierzyłeś, ale teraz to wyznałeś. Na skutek wiary to, co jest w tobie, będzie na zewnątrz. Zaczynasz o tym mówić. Jak zaczynasz mówić, to jest to, ponieważ uwierzyłeś. Wyznajesz ku zbawieniu. Pamiętajcie, zbawienie, generalnie wyraz, znaczy ocalenie, uwolnienie, uzdrowienie. Wszystkie elementy związane z wolnością, prowadzeniem do wolności. Dlatego wyznajemy nie tylko raz, ale całe życie. Dlatego wyznajemy ku zbawieniu. W kierunku do zbawienia. To trwa. Już jesteś zbawiony, ale są elementy w życiu, które potrzebują uwolnienia. Nawet kiedy cię atakują, też potrzebujesz uwolnienia, zbawienia. Musimy zrozumieć, to jest szersze pojęcie zbawienia niż często rozumiane. Że zbawienie jest to uwalnianie nieustanne, a zaczyna się od momencie, kiedy jesteś z Bogiem. Już możesz sprawować swoje zbawienie. Uwalniać swoje rejony i tak dalej. Przez wyznanie. Tak? A więc tu mówiliśmy, jak otrzymaliśmy te zbawienie. Jak sprawujemy je, to zbawienie. I teraz przyjrzyjmy się temu, że możemy mieć pewność teraz tego zbawienia na podstawie Pisma. Zwróćmy uwagę na tak zwaną pieczęć Ducha. I ta pieczęć Ducha została nam dana i musimy wiedzieć o tym, że mamy go jako dowód, jako zadatek, jako porękę tego, że Bóg spełni obietnicę w naszym życiu, w przyszłości, które jeszcze nie ma, ale one się dokonają z pewnością. I to jest bardzo ważne, że kiedy wiesz, że Bóg postawił stempel na tobie, mój. Stempel znaczy, to ja własnoręcznym podpisem mówię, potwierdzam, ten dokument, ten człowiek jest mój. I obietnice są Jego. Ten stempel jest gwarancją tego, że kiedyś to wszystko otrzymasz. Czyli widzicie, są rzeczy, jeśli chodzi o zbawienie, których jeszcze nie dostąpiliśmy. Na przykład ciało odnowione. I inne obietnice. ziemia, Królestwo Boże, tysiącletnie, wieczność. Jest wiele innych. Moce przyszłego wieku. Jest wiele, wiele. I teraz zwróćmy uwagę na te fragmenty, które o tym mówią. Efezjan 1:13. Tutaj będziecie wiedzieli już, jak zobaczycie tą kwestię zbawienia, żebyście nigdy nie wątpili, że nie macie zbawienia, albo czegoś wam brakuje. Albo, że się Bogu nie podobacie, w sensie, tak jak gdyby Bóg coś nie zrobił, co cię kwalifikuje do osiągnięcia tego. A On zrobił wszystko, żebyś ty mógł osiągnąć wszystko, co Bóg chce, byś osiągnął. Oczywiście jest strona ludzka, ale ty nie możesz wątpić w tą stronę Bożą. Ok? Dobrze. Więc Efezjan 1:13 i następny werset. W Nim, w Chrystusie i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w którą uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa ku odkupieniu, pozyskaniu dla siebie przez Boga, ku uwielbieniu Jego chwały. Przeczytam jeszcze raz. To jest bardzo, ja czytam specjalnie długi fragment, żebyście wiedzieli, ile tam jest rzeczy. Wiem, że nie jesteście w stanie ogarnąć tego, ale po prostu starajcie się później do tego powrócić, kiedy będziecie własny czas z Bogiem, notując sobie, o czym myśmy rozmawiali. W Nim wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, widzicie? Usłyszeliście Ewangelię. Wy. Co zatem zrobiliście po usłyszeniu? Uwierzywszy. Uwierzyliście. W którą uwierzywszy, skoro uwierzyliście, to co? Zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Otrzymaliście Ducha Świętego. Zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Obietnica Ducha. Zawsze jest obietnica. Główną obietnicą Boga jest Jego sam Duch, albo On sam w Duchu Świętym. To jest największa obietnica. Często jak czytacie tylko zwrot obietnica w piśmie, pamiętacie, pierwsze o czym jest mowa, jest to Duch Święty. Jak nie wiecie, co tam jest, co to znaczy ta obietnica? Duch Święty, który był obiecany. Który, ten Duch Święty, jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Zadatek dziedzictwa. Masz dziedzictwo, które musi zacząć widzieć powoli. To jest właśnie nasze budowanie naszego wewnętrznego człowieka, naszej wiary. My musimy widzieć to, co jest przed nami. My musimy coraz więcej widzieć, co Bóg nam darował, co nas czeka. A to są dobre rzeczy. To jest tak ważne. Dlaczego? Bo jak masz tą zachętę, to ci się chce żyć dla Boga. Dlatego jest tak ważne, że ty wiesz, że ty jesteś, masz pieczęć Ducha. Jesteś zapieczętowany. Jesteś Boga. Halleluja. Możesz tylko go wielbić. Nie chodzisz smutny, bo masz Ducha Bożego. I po prostu tylko go wielbisz, bo wiesz, nie, ja mam Boga, ale On ma dla mnie dziedzictwo. I tu jest właśnie odkrywać teraz, czym jest dziedzictwo. Ja tylko dotknę tego. Kiedyś będziemy więcej. Są głębokie tematy. Ale właśnie dlatego my musimy wchodzić w te rzeczy. Musimy widzieć coraz szerzej i więcej. To jest dla tych, którzy, uwaga, szukają. Wśród chrześcijan też są poziomy szukania. Są ci, którzy mało szukają i są ci, którzy bardzo szukają. Jak bardzo szukamy, tak bardzo otrzymamy. Tym się różnimy. Tak, tym się różnimy. Ale wszyscy są zbawieni. Jakkolwiek szukamy, tak długo jak trzymasz się Pana Jezusa, tak długo Bóg widzi cię sprawiedliwym. Z łaski. Tak długo jak trzymasz się Pana Jezusa, powtórzę, to jest bardzo ważne. Tak długo trzymasz się Pana Jezusa, tak długo jesteś cały czas zbawiony. W każdym razie dzisiaj jest ta dobra nowina. To, co macie, co otrzymujecie w Bogu i tak dalej. I o tym mówimy. A więc
On jest zadatkiem naszego dziedzictwa
ku odkupieniu, a więc w momencie, zobaczcie, w kierunku odkupienia, czyli odkupienie, jak gdyby, ono się dokonało, ale jeszcze się dokona. Ono się jeszcze dokona. Zaraz pokażemy. Odkupienie, pozyskanie ciała nowego.
To jest przykład. A więc ku odkupieniu, pozyskaniu dla siebie.
O, to jest ogólnie. Pozyskanie dla siebie, przez Boga. Tak? Aby odebrał przez to chwałę. On. Tak się kończy. Dlatego mówię, to są rzeczy, tak jakby się Efezjan, żeśmy szukali. Powoli, żeśmy grzebali. No właśnie, to jest liście Efezjan. W głębokości wchodzi, co znaczą te słowa. Okay?
A więc jesteśmy, mamy pieczęć ducha. Bóg sam nam podaje w piśmie informacje.
To jest gwarancja. Okay?
Gwarancja. 2 Koryntian 1,20.
2 Koryntian 1,20. I 21 i 22. Albowiem ile obietnic Bożych, w Nim, w Chrystusie, wszystkie są na tak. Ile obietnic Bożych, wszystkie w Nim są na tak. Pamiętajcie, On jest naszą mądrością, On jest naszym zbawieniem, On jest naszym odkupieniem. On jest wszystkim dla nas, dlatego wszystkie obietnice mają w Nim wypełnienie. Jeżeli jesteś w Nim, a jesteś dzisiaj, dlatego w Nim, kiedy jesteś, wszystko jest Twoje. Teraz tak. Albo ile obietnic złożyć w Nim, wszystkie są na tak. Dlatego właśnie, dlatego, ktoś tu powiedział amen, dlatego też przez Niego wypowiada się nasze amen.
Halleluja. Wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę.
Bo On nam obiecuje. On mówi, mam dla was dziedzictwo, ale żebyście byli pewni, daję wam ducha. Żebyście nigdy nie wątpili. Mam dla was dziedzictwo. Dlatego widzicie, dziedzictwo jest związane z obietnicą. Tu jest o tym samym. Bo dziedzictwo jest obiecane. To jest coś, co będzie i
ty masz w Chrystusie Jezusie pewność, że je otrzymasz. 21 werset. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami ku Chrystusowi.
No właśnie, bo w Chrystusie te obietnice są i teraz ten, który nas umacnia z wami ku Chrystusowi, a więc by być w nim mocno
i który nas namaścił jest Bóg. Jak nas namaścił? Duchem, tak? Czytamy dalej, 22 werset. I opieczętował nas sobie i dał zadatek ducha w naszych sercach.
I dał zadatek ducha. Zadatek ducha, znowu.
I może tutaj też 5 rozdział tego samego listu, 5 rozdział, 5 werset. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zaliczkę albo zadatek.
Do czego w wersetach poprzednich jest mowa o ciałach odnowionych, o ciałach zmartwychwstałych, chwalebnych, żebyśmy je otrzymali. Dlatego mając ducha wiemy, że je otrzymamy.
Okej. Okay. To jest jeden właśnie z przykładów.
Przeczytajmy teraz 1 Koryntian 6,11. 1 Koryntian 6,11. W wersecie 10 jest mowa o ludziach grzesznych i w wersecie 11 on mówi, a takimi byli niektórzy z was. Ale, i to mi się bardzo podoba, nie wiem jakie tam macie w tłumaczeniach, ja wam przeczytam, co jest bliżej greki, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni. Pamiętacie? Obmycie i duch uświęcenia, tak? Ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni. To ale mi się podoba. Bez względu na to, co kim byliście, ale. Ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni.
w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. W imieniu Pana Jezusa w nim i w duchu to się dzieje. Zobaczcie, to się stało. To jest tak mocne, ten werset, mi się to tak podoba, bo on nie daje żadnej wątpliwości, że tak jest. To jest tak, wiesz? Byliście tacy, a teraz jest tak, koniec! I dlatego to pamiętajmy. I teraz zwróćmy uwagę, że następuje pewien proces. Kiedy ja o tym wszystkim wiem, jestem zbawiony, Jezus za mnie umarł, otrzymałem zbawienie, przyjąłem, wiem, że mnie usprawiedliwił, że mnie zbawił, święcił i tak dalej, żyję tym, wiem, że jest dla mnie dziedzictwo, wiem, że został opieczętowany duchem, halleluja, on jest zapewnieniem dla mnie, jestem dziedzicem, nie muszę się martwić o nic. To teraz zwróćcie uwagę na pomoc Bożą, nie tylko, że otrzymaliście ducha, a teraz zobaczcie, że Bóg uczestniczy w tym całym procesie do momentu otrzymania spełnienia obietnic i on uczestniczy w naszym życiu. Zobaczcie, co mówi Pismo. 1 Tesaloniczan 5:23. Sam Bóg pokoju oby was uświęcił jako całkowitych, albo inaczej doskonałych i w pełni wyposażonych. Aby nienaganny duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zostali ustrzeżeni na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, zostali ustrzeżeni na przyjście. Duch uświęca, abyście zostali ustrzeżeni na przyjście, żebyście dostąpili zbawienia. To jest praca Ducha Świętego. On pracuje w nas, by to się stało, że to, co macie, by stało się realnością Boga. Tak więc chciałem na to zwrócić uwagę w tym wersecie 23 na kompletnego człowieka, który jest duch, dusza i ciało. Jeszcze raz powtórzę, że my jesteśmy duchem, który posiada duszę i mieszka w ciele. To tak samo jak na Księżycu nie moglibyśmy mieszkać, ciało służy do tego na ziemi, żebyśmy tu mogli wyrażać się, ale inaczej duch twój, żeby mógł się wyrażać, uwaga, przez duszę w ciele. A więc mówiąc krótko, jak opuścisz skafanderek, to twój duch z duszą idzie tam, gdzie jego przeznaczenie, tak? A więc Bóg pokoju uświęca nas, zobaczcie, uświęca nas, abyśmy byli nienaganni, całkowicie doskonali w pełni wyposażeni. Ustrzeżeni na przyjście Pana. Otóż Bóg czyni w nas pewną pracę, nazywamy to uświęceniem. To jest normalne, jeżeli ty kochasz Boga, tak jak powiedzieliśmy, drzewo śliwkowe rodzi śliwki. No nie może nic innego rodzić. To jest niemożliwe. Więc jeżeli jesteś z Boga, będziesz rodził rzeczy Boże. Czyny Boże. Werset 24 nie doczytałem. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czyż Bóg nie jest wspaniały? Nie dosyć, że słuchajcie, że nas zbawił, Jezus przyszedł, z nas przyciągnął do siebie, żeśmy uwierzyli. Dalej, zapieczętował nas i mówi, słuchajcie, spokojnie, jest wszystko w porządku. Dajcie mi, kochajcie mnie. I robcie to, co chce. Mamy samą obietnicę, wspaniałe przyszłości, dziedzictwo, które jest przed nami, a tu jeszcze mówi, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, będę wam pomagał, dokonam tego. Jedynie trwamy. Bądźmy wierni, ale pamiętajmy, tym motorem działania jest miłość do Boga. Tym motorem, który sprawia, że nam się chce, jest miłość. Dlatego przykazanie miłości, kiedy kochasz Boga, już chodzisz, nie jest uciążliwe. Ty będziesz kochał ludzi. Jak kochasz Boga, kochasz ludzi. Jak kochasz ludzi, kochasz Boga. Wszystko spełnione. Jest to lekkie jarzmo. Pokój. Pokój. Chodzenie w pokoju. Cały czas. To jest piękne. Dlatego nie ma zmagania. Ludzie, którzy mówią, co muszę zrobić, żeby być zbawiony, no powiecie. To już wiecie, czy on w ogóle jest zbawiony, tak? Bo on kombinuje, jak tutaj może coś mogę robić, co jest konieczne. Jeżeli kochamy Boga,
To jest rzeczywiste, to jest normalną rzeczą, że rzeczy się dzieją. To po prostu. Jesteś śliwka, będziesz miał śliwki.
Dobrze, i teraz pierwszy Tesaloniczan, 3, werset ten sam list, 3, 12 i następny, 13. 3, 12, 13. A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich. Dzisiaj mówiliśmy, że kochać Boga, kochać ludzi. Niech Pan, a kto zrobi to? Pan, widzicie? Pan spotęguje wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego wraz ze wszystkimi świętymi. Widzicie? Jest mowa o tym dniu. Na przyjście Pana. Drugi fragment. Mówimy o tym, że tam następuje wejście w pozyskiwanie jakby zbawienia. To są te zwroty. Pozyskanie odkupienia, pozyskanie zbawienia, pozyskanie nagrody. Te zwroty, nie? Więc tutaj jest napisane znowu, zobaczcie, miłość, kiedy mamy, to jest to. Ona nas utwierdza. Ona nas strzeże. Ona nas, to co przed chwilą mieliśmy w 5.23, 5.24 też, nie? Że On właśnie tą mocą działa w nas i to nas strzeże. Powoduje, że nasz duch działa właściwie, dusza się odpowiednio wyraża i ciało właściwie reaguje, robi dobry czyn. Zobaczcie. Dlatego to jest dzieło ducha w nas. Dlatego Pan to czyni. Zwróćcie uwagę na ten fragment. Następny. 1 Koryntian, 1 rozdział, 4 werset. 1 Koryntian, 1 rozdział, 4 werset do 8. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, mówi Pan do Koryntian. Za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. Już mieliśmy. Łaskę jesteście zbawieni. Tak? Łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem, też już mieliśmy, w Nim to bowiem zostaliście, staliście się bogaci. Czas przeszły. Macie to, chociaż może nie wszystko widzicie. Staliście się bogaci we wszystkim, w każdym słowie i każdym poznaniu. Bo i świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was. Widzicie, jak ważna jest wiara? Bo i świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was. Tak? Z tego powodu, iż nie brakuje wam żadnego daru łaski. Widzicie, jak chodzimy w słowie w pełni, pełnia łaski się objawia w naszym życiu. Jak nie chodzimy w pełni słowa, to tylko w tych rejonach, w których pozwalamy. Ponieważ Bóg chce panować całkowicie w naszym życiu, ponieważ my powiedzieliśmy, bądź naszym Panem. I On to bierze na serio. On nas kocha. Dlatego On nas uświęca. Czyli co? Pokazuje nam rejony. Oddaj, pozwól, ja to zmienię, daj mi, zawierz mi, ufaj mi i tak dalej, i tak dalej. To jest Jego praca. I kiedy to robimy, to okazuje się, że odkrywamy, no i tu Bóg zadziałał, i tu Bóg zadziałał, tam uwolnił, tam uzdrowił, tam pobłogosławił się okazuje, wow, wszystko załatwia. Dokładnie to. Jesteście bogaci. Ale to bogactwo musicie zobaczyć. Musicie zobaczyć. Jak? Przez właściwe bycie w Bogu, słuchanie Jego słowa, by świadectwo Chrystusa otwarło się w was, żeby nie brakowało żadnego łaski, bo przez wiarę w słowo łaska się porusza. Tam, gdzie wierzysz Bogu, tam się porusza. Wiara. Tak jak powiedzieliśmy, cytryna daje cytryny. Wierzysz w uzdrowienie, będziesz miał uzdrowienie. Przykład. Jak wierzysz, że Bóg będzie działał w twojej firmie, On będzie działał w twojej firmie, ale uwaga też, staraj się wypełniać całość. Żebyś tylko nie skupił się na jednej rzeczy, a inne rzeczy nie robi, tak? Dobrze, i teraz
Czytamy dalej. Bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Werset 8. On też będzie umacniał was aż do końca. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dzień. Widzicie, ciągle jest odkierowany na ten dzień. Na dzień przyjścia, bo tam objawia się spełnienie nadziei. Właśnie to jest to. Tam się ujawnia wszystko. Tam jest wszystko uporządkowane do końca. To jest ten dzień. Dlatego ciągle my czekamy, że w tym dniu nadzieja prowadzi nas do tego dnia. Kieruje. Tam jest odkrycie obietnic i tak dalej, i tak dalej. I teraz lecimy następny fragment. 2 Tymoteusza 1:9-12. On nas zbawił, mowa o Bogu, i wezwał świętym powołaniem. Nie na podstawie naszych czynów. Widzicie, znowu. Znaczy, ciągle to samo. Dlatego daję te fragmenty. Wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, czyli jego plan i jego dar niebios. I łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie. Przed wiecznymi czasami. Tak? 10 werset. Ukazana zaś została ona teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zwyciężył śmierć. Zobaczycie, oryginalnie to jest zdeaktywował albo czynił niedziałającą. Tak? Ona jest, ale nie działa. Tak? Śmierć, a na życie i niezniszczalność rzucił światło przez Ewangelię. A na życie i niezniszczalność, albo nieśmiertelność, rzucił światło przez Ewangelię, której heroldem, albo głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny, werset 12, znoszę i obecne cierpienie, ale nie wstydzę się, bo wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że mocen jest ustrzec powierzonego dobra aż do owego dnia. Wiem, komu uwierzyłem. Pewien jestem, bądźcie też pewni, że mocen jest on ustrzec powierzone dobro, które ma Ewangelia, aż do owego dnia. On ma moc, by mnie ustrzec, by mnie doprowadzić do owego dnia, tak jak należy. Tak? To mówi Pan. I później werset 14. Tu mówi Paweł do Tymoteusza, wracam. To piękne dobro powierzone strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Widzicie? Czyli Bóg będzie to czynił, ale ty strzeż, czyli czujność. Pozwalaj Duchowi Świętemu pracować w tobie, żebyś w tym, do tego owego dnia doszedł w pełni. Halleluja.
Dobrze. Filipian 1:6.
Mam właśnie ufność, mówi Paweł, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy je do dnia Chrystusa Jezusa. To jest ten fragment. Czyli znowu macie. Praca Ducha Świętego, praca Boga w nas. Mam obietnicę, on będzie pracował, tylko nie Jezus. On cię doprowadzi. Masz pewność, masz zapewnienie. Słowo nas o tym zapewnia. Zrób swoją część. Bóg robi dużo w naszym życiu. Tak? Bardzo dużo. My tylko musimy powiedzieć: tak, Panie, Znacie to. Tak, Panie. Mam własne myśli, ale Ty, Panie. Mam swoje pomysły, ale Ty, Panie. Mam swoje rozwiązania, ale Ty, Panie. To jest to. Pokój, pokój, pokój ma rządzić w nas. A duch pokoju nie idzie drogami innymi jak Boga. Dlatego jak macie niepokój, to znaczy, że opuściliście drogi Boga. I to pokazuje, że woła do Święty, tam mnie nie ma, tam mnie nie ma. I to jest pomoc. Zobaczcie, Bóg jest z nami. Patrzcie, cały czas pracuje w nas. Cały czas, wszystko co się dzieje, wszystko, każda chwila, każdy moment. Wszystko jest w Jego kontrolą, ale my idziemy właśnie w tą stronę, że poznając Go, stajemy się ludźmi świadomymi celu, który Bóg dla nas ma. To jest coś zupełnie innego. Nie jesteś taki, wiesz, nie wiesz co, tobą poruszają. Ty już wiesz, znasz Boga swojego, znasz Jego plan, wiesz po co żyjesz, wiesz jak masz żyć dzień za dniem, wiesz do czego zmierzasz. O tym mówimy. To jest dojrzałe chrześcijaństwo. To jest coś, co Bóg chce. W tym się ujawnia moc Boga. Po prostu Bóg przychodzi do tego. On przychodzi. On będzie to używał. Bo On używa ludzi nie, którzy nie wiedzą w lewą czy w prawo, tylko używa tych, którzy wiedzą, w którą stronę idą.
Okej. Dlatego bądźcie pewni, że On dokona, zapoczątkował was dobre dzieło i dokończy. Tak? On dokończy. Dobra. Lecimy dalej. 9 werset tego samego do 11.
Pierwszy rozdział, 9 werset. Tam było 6-9. A modlę się o to, aby miłość wasza obfitowała. Widzicie? Znowu mówimy o miłości, tak?
Znaczy, ciągle to samo
będziecie czytać. Zobaczycie, niedługo listy będą dla was taką przyjemnością, będzie szybko je czytać, dlatego, że będziecie wszystko rozumieć. A modlę się o to, aby miłość wasza obfitowała coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i każdym zrozumieniu dla aprobaty tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, którzy wypełnili się owocem sprawiedliwości, tym przez Jezusa Chrystusa. Ku chwale Boga i Jego czci.
Zobaczcie. Jeszcze raz. Napełnieni miłością. I on się o to modli, Paweł, za Kościół. O to powinniśmy się modlić. Tam, gdzie Paweł widzimy, a okej, okay. On się tak modlił, to znaczy coś w tym jest. Módlmy się o te rzeczy. Aby miłość obfitowała coraz bardziej, bardziej w głębokim poznaniu i każdym zrozumieniu dla aprobaty tego, co lepsze. To, co jest z ducha.
Pamiętacie? Rzymian 12? Odnawiajcie umysł, abyśmy umieli rozpoznać, co jest doskonałe, co jest dobre, a co dostateczne.
Rozpoznawać, oceniać i wybierać to najlepsze. Widzicie? Dla aprobaty tego, co lepsze, abyśmy byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Czyli chodzenie w tych dziełach, żeby być bez zarzutu, tak? Na dzień Chrystusa. Po prostu żyj Chrystusem, a będziesz bez zarzutu. Będziesz bez zarzutu. Bez zarzutu na dzień Jezusa Chrystusa. Jak będzie się objawiał w tym, że macie plon sprawiedliwości? Plon, owoc. Owoc czego? No z ducha. Po prostu jesteś drzewem duchowym, no to masz duchowe owoce. I to jest to. Plon sprawiedliwości. To są dobre czyny, które wynikają z ducha, który jest Bogu poddany. Uświęcony, który po prostu chce czynić te rzeczy i dlatego czyni. I dlatego są owoce dobre. Jest to plon. Plon. A plon ma znaczenie, jeśli chodzi o nagrodę. Plonem sprawiedliwości tym działa, a on nie jest, patrzcie, on jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, nic bez mnie nie możecie uczynić? Widzicie? Plonem sprawiedliwości tym przez Jezusa Chrystusa. To jest plon przez Jezusa, to jest przez Jego ducha. Inaczej to są
uczynki ciała, tak?
Plon sprawiedliwości, ten przez Jezusa Chrystusa. I ten plon jest plonem ku chwale. Istniejemy, pamiętacie z Efezjan? Ku chwale Jego. Abyśmy istnieli ku Jego chwale, po to nas powołał. Ku Jego chwale. Ludzie patrzą na nasze uczynki, chwała Bogu oddają. Więcej, my chwalimy Boga sami. Za to, co przez nas czyni, chwalimy Go. I ci, co otrzymują, też Go chwalą. I więcej, nas będą aniołowie, inni będą chwalić za to, co uczyniliśmy. Wszystko, co jest sprawiedliwe, co jest plonem sprawiedliwości, będzie wywyższone. Możecie być pewni. To będzie ku chwale Boga. A wy, jako naczynia, odbierzecie też. Dlatego pamiętacie, Biblia mówi o uczestniczeniu w chwale Jezusa Chrystusa. Tak jak w cierpieniach, tak i w chwale. Współuczestnictwo.
Okej. Okay. I teraz Kolosan 1,21.
I was, którzy byliście niegdyś tymi, którzy uczynili siebie obcymi i nieprzyjaciółmi przez sposób myślenia pośród złych czynów. No tacy byliśmy i uczyniliśmy siebie takimi nieprzyjaciółmi, no bo czyniliśmy złe czyny i tak myśleliśmy. Więc byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, tak? Uczyniliśmy siebie takimi. Teraz znów pojednał w ciele przez śmierć ciała. By stawić was wobec siebie, czyli drugie przyjście Jezusa, by stawić was wobec siebie jako święty i bez skazy, albo jeszcze bez błędów i bez oskarżenia. Bylebyście tylko trwali w wierze, osadzeni na fundamencie i utwierdzeni, a nie, i to jest bardzo ważne, dający się przesuwać od nadziei Ewangelii. A nie dający się odsuwać albo przesuwać od nadziei Ewangelii. Jak ważną rzeczą jest trwać w nadziei Ewangelii. Jak ważną rzeczą jest trwać w nadziei Ewangelii. Nie pozwalać się odsuwać. Tam jest powiedziane, że ktoś próbuje nas odsuwać. Słowa Biblii. Nie dajcie się odsuwać.
Okej.
Więc czytaliśmy, że Bóg nas teraz uświęca do przyjścia drugiego swojego, Pana Jezusa Chrystusa, na ziemię. Cały czas Duch Święty nas uświęca. I teraz zwróćcie uwagę, chciałem wam pokazać, że pierwszy Tesaloniczan 5,23 chcę rozłożyć to na czynniki pierwsze, żeby wam pokazać, że cały czas pracujemy nad tymi rzeczami. Tak? Albo inaczej, Bóg pracuje w nas, a my się zgadzamy. Drugi Koryntian 7,1. Tutaj jest ogromne zamieszanie w ciele Chrystusa. Ludzie nie wiedzą o pewnych rzeczach, dlatego chcę, żebyście to widzieli na własne oczy. Tak? Drugi Koryntian 7,1. Mając przeto takie obietnice, mówiliśmy o obietnicach. Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się albo siebie samych z każdego zabrudzenia. Uwaga! Ciała i ducha. Ciała i ducha. Pamiętacie? Jesteśmy duchem, mieszkamy, mamy duszę i mieszkamy w ciele. Są dwa elementy, o których wspomnę. Oczyśćmy siebie. To jest mowa o wierzących. O wierzących. Którzy mogą być zabrudzeni duchowo. I przez swoje uczynki niewłaściwe. Mamy się oczyścić. To jest na nas. Cokolwiek to jest, czy to jest duchowe, czy to jest cielesne, oczyścić się. Duchowe tu zawiera nie bezpośrednio też duszę, bo ona się wyraża, tak? Duch się wyraża w duszy. Ale teraz przeczytajmy dokładnie o tej duszy. Jakub 1,21. Jakub 1,21. Dlatego odłożywszy wszelki brud, przed chwilą mieliśmy o brudzie, bez miar zła, przyjmijcie z łagodnością zaszczepione w was słowo,
mogące, albo mające moc zbawić duszę wasze.
Przyjmijcie z łagodnością słowo mogące zbawić duszę wasze. Zwróćcie uwagę, tu jest mowa, że to jest proces. Że to słowo mamy przyjąć. Dopiero już jesteśmy zbawieni, a dusza będzie zbawiana. Zwróćcie uwagę. Czyli ocalona. Właściwie myśleć zacznie. Zacznie myśleć na sposób Boga. Zwróćcie uwagę, że to słowo ma moc zbawić nasze dusze. Czyli ocalić. Patrzcie, zbawienie, ono jest cały czas w trakcie. Ono się dokonało. Punkt startowy był, kiedy Jezus umarł. To jest zbawienie całej ludzkości, ale myśmy je przyjęli. To jest punkt startowy indywidualnie dla nas, dla każdego z nas. Punkt startowy. I teraz jesteśmy zbawiani. Cały czas. Już wiemy, że jesteśmy zbawieni, bo mamy obietnicę dziedzictwa. Mamy udokumentowane to przez pieczęć ducha, że na pewno otrzymamy wszystko, ale wiemy, że jest to proces uświęcania ducha, duszy i ciała. To jest właśnie ten element, o którym mówiliśmy o nowym stworzeniu. Bóg jedno uczyni, a teraz co ty zrobisz? I tu jest to właśnie, co my robimy. To są nasze decyzje. Ja mam przyjąć to słowo, które ma moc w sobie samo. Jest ziarno. Ono ma moc zmienić mnie. Inaczej uwolnić, żebym myślał na sposób Boży w każdej sytuacji. Żeby moja dusza reagowała nie według ciała, coś się dzieje, już się boję, tylko okej, dobra. I duch mi mówi, co mam myśleć. Czyli duchem myślę, a nie według ciała myślę. To jest to. Duchem myślę, nie według ciała myślę. Nie to, co mnie spotyka, decyduje, co mam myśleć, tylko ja biorę pod, jak to Biblia mówi, ja rządzę tym, co ja myślę. To ja decyduję, co ja będę myślał. Inaczej Duch Boży mi też podpowiada, jak mam myśleć i ja dokładnie zgadzam się z Bogiem i mówię, tak myślę na ten temat. Nie inny. Lekarze mówią jedno, a ja mówię, tak myślę. Tak? Dlaczego? Bo mi Bóg mówi, jak mam myśleć. A Jego prawda jest większa niż człowieka. Okej. Teraz drugi fragment. 1 Piotra 1,8. 1 Piotra 1,8. I 9. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, wierzycie. Mówi o Jezusie. Nie? Weselicie się radością, niewymowną i pełną chwały, werset 9, osiągając cel waszej wiary, zbawienie dusz. Cel waszej wiary, zbawienie dusz. Co to znaczy? Znowu to samo. Abyś myślał jak Bóg. Abyś czuł jak Bóg. Nie jakieś emocje, które są cielesne, jakimś filmem, jakimiś tam, wiecie, sytuacjami, które wymuszają na nas reakcje nieboże. Śmiech albo płacz. Mogą być reakcje nieboże. W świecie to mówi, jak ktoś płacze, oj, to trzeba płakać z nim. Nie, w Bogu nie. Jest na przykład powiedziane o Ezawie, z płaczem zanosił modlitwy do Boga, by uzyskać pobłogosławienie od Niego, a nie uzyskał. Dlaczego? Bo przekroczył dawno granicę. On już nie potrafił modlić się. Miał tyle prób, że tak się zatwardził, że to odmieniał Bogu, ale już nie potrafił być miękkiego serca, bo wiecie? Są granice, które nie należy przekraczać. I Bogu dzięki, że my jesteśmy po właściwej stronie. Jak za długo ludzie trwają w grzechu, mogą się nigdy już nie odłączyć.
Okej.
Dobrze, a teraz taki przykład właśnie, może z Marka 8,35. To, co Pan Jezus na ten sam temat mówi, ale innym słowem. Marek 8,35. Bo kto chce zachować, albo inaczej ratować swoją duszę. Tam macie w tłumaczeniach rzeczywiście, to jest właśnie to, te tłumaczenia. Sprawy z tłumaczeniami. Nie wiem, czy macie, jak macie, w tamtym razie ja mam mówię, jak jest w oryginale. Te trzy elementy, duch, dusza i ciała, duch, szczególnie dusza i życie, są mylone. Czasami serce tam się wkłada. Po prostu tak, bo ktoś pomyśla i tak pisze. Dlatego warto wiedzieć, co jest naprawdę. Więc wszędzie w tych fragmentach
Zaraz wam pokażę jeszcze inne. Bo kto chce zachować swoje dusze, jest duszą. Duszę straci ją. A kto straci swoją duszę z powodu mnie i Ewangelii, uratuje ją. Widzicie?
Jeżeli chce zachować swój sposób myślenia, mówiliśmy, jeżeli chcesz starego człowieka, wracasz do niego i zachowujesz, jeśli idziesz w tą stronę, to może być, że stracisz to, co dziś już masz.
Natomiast jeżeli pozwolisz duchowi przemieniać się i powiesz nie, mi Bóg powiedział, mam krzyżować siebie, to znaczy duszę też, tracić ją. Mam stracić swoją duszę każdego dnia, aby żyć po Bożemu, zyskać ją. Rozumiecie?
Tu jest właśnie ten fragment też. No i jest później dalej. 38. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem cudzołożnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami świętymi.
Widzicie, znowu mowa o przyjściu. Do tego dnia, nie, żeby myśleć po Bożemu, żeby być człowiekiem Boga. Bo to jest zbawienie. Kiedy ja przyznaję Bogu rację, to mnie uratuje. Tak? Muszę stracić swój sposób myślenia. Dla nas, my już nie chodzi o nasze zbawienie, my jesteśmy zbawieni, ale nadal uświęcamy się, tak? We wszystkich wymiarach. Tak? Czyli poddajemy Duchowi Świętemu. To jest to. Poddajemy i przez to strzeżeni jesteśmy. Kiedy poddajesz się, moje śliwka rodzi śliwkę, będziesz rodził śliwkę. Możesz więcej śliwek robić, będziesz bardziej żyzny. Pozwolić Bogu się używniać. Pozwolić Bogu wydawać większe owoce w nas. Można.
Okej. Okay. Jan 12:25. Kto kocha swoją duszę, traci ją albo niszczy. A kto nienawidzi swej duszy, na tym świecie,
już widzicie, jest dodatek,
na tym świecie ustrzeże ją
na życie wieczne.
To jest następny fragment. Mateusz 16:25.
Bo kto chce zachować swoją duszę, straci ją. A kto straci swą duszę z mego powodu, znajdzie ją. Zawsze jest tak, że Bóg chce duszy poddanej Jemu. Czyli duchem odnawiamy nasze myślenie, naszą duszę. Było to chodzi.
Dobra.
Okej. Okay. Czyli mówiliśmy o tym, że Bóg chce nas doprowadzić do owego dnia. On chce nas doprowadzić do miejsca, w którym odziedziczymy pewne rzeczy.
I właśnie chciałem o tym dniu powiedzieć teraz. Okej, okay, a więc czytajmy. 1 Koryntian 15:22.
Jak w Adamie wszyscy umierają. Będzie 22 i 23. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwocina, albo pierwszy. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Widzicie? Potem ci, a więc Chrystus pierwszy, a teraz potem ci, którzy należą do Chrystusa, a więc my, w czasie Jego przyjścia. To jest ten dzień, kiedy On przyjdzie. W tym momencie my
zmartwychwstaniemy.
Tak? Ci, którzy nie żyją, oczywiście. Powiedzmy, nie dojdziemy do tego dnia,
w tym momencie zmartwychwstaniemy. To jest jedno. Następnie przejdźmy do 1 Tesaloniczan 4:14.
4:14 do 18. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, widzicie? Wierzymy, to również tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy, a kiedy? Czytaliśmy przed chwilą, w czasie Jego przyjścia. To bowiem głosimy wam jako słowo pańskie, że my żywi, i tutaj jest właśnie mowa o żywych i o umarłych, najpierw jest o żywych, to bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Znowu widzicie? Pierwsi. Potem my, żyjący i pozostający, wraz z nimi, z tymi, którzy zmartwychwstaną, wtedy my, razem z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Zawsze będziemy z Panem. Zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się zachęcajcie tymi słowami. Tu jest wielokrotnie, kiedy jest mowa o przyjściu Pana, już nie wchodzę, na to by było za dużo, ale po prostu jest to, ma być zachęta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że w czasie Jego przyjścia następuje zmartwychwstanie i Bóg zaczyna dalej posuwać kwestię zbawienia. I to właśnie chciałem, to co było nadzieją zbawienia i czekaliśmy, staje się rzeczywistością. Teraz przejdźmy dalej do Marka 13:27. A może zacznę od wersetu 26. Wówczas spojrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych, zwróćcie uwagę, wybranych, nie wszystkich ludzi, wybranych z czterech stron świata, ogólnie świata, i teraz posłuchajcie dosłownie, od krańca ziemi tu, aż do szczytu nieba. A więc ci, którzy posnęli, są w niebie, tak? I ci, którzy są na ziemi. Wszyscy. Patrzcie, nikogo nie ma tam. Tych, którzy są w Chrystusie. To jest pierwsze zmartwychwstanie. To jest to właśnie, że tylko święci i w Chrystusie będą zebrani razem w jeden obłok z Panem. Na chmury, do Niego, jak Biblia mówi, na chmury, jakkolwiek. Na chwałę, która się objawi, tam do Niego przyjdziemy, będziemy zawsze z Nim. To jest piękna obietnica i mamy się tego trzymać i zachęcać. To jest bardzo ważne, że do tego, ale co to nam daje? Ja właśnie chcę wam pokazać dalej. Co się dzieje z naszym ciałem? Rzymian 8, 8 rozdział, Rzymian 10 werset i 11. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa obudził z martwych, to ten, co obudził Chrystusa z martwych, uczyni pełnymi życia umieralne nasze ciała z powodu mieszkającego w was swego ducha. Widzicie? Zadatek, który macie, macie pewność, że On was wskrzesi, ponieważ macie ducha. Należycie do Niego. Tu jest ten fragment. Następny fragment. 8:23 w tym samym rozdziale 23 i 24 może też. Lecz nie tylko ono, tu jest mowa o stworzeniu, które woła w bólach, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha albo pierwociny ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia albo ustanowienia synami odkupienia naszego ciała. Widzicie? Oczekując ustanowienia synami, czyli oficjalnie będziemy uznani synowie, córki. Oficjalnie, przed Bogiem, przed Trybunałem Chrystusa, zaraz do tego dojdziemy. A więc jeszcze raz, lecz nie tylko ono to stworzenie, które woła i wzdycha, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. Pierwocinne, tak? Części. I my sami w sobie wzdychamy, oczekując ustanowienia synami, albo usynowienia, odkupienia naszego ciała. Tego oczekujemy. W nadziei bowiem, werset 24, już, albo zostaliśmy zbawieni. Czyli wiemy, że jesteśmy zbawieni, i mamy nadzieję, spodziewamy się tego. Już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś widziana, czyli doświadczamy tego dzisiaj. Nadzieja zaś widziana nie jest już nadzieją, bo kto spodziewa się tego, co widzi. Widzicie? Czyli jest pewność. Chociaż to jest nadzieja, to ma się stać. Ale ja mam pewność, że ja w tym będę uczestniczył. Ja to widzę, już dzisiaj, ja doświadczam. Owoce ducha, ja czuję, Bóg jest. Halleluja. Ja widzę oczami duchowymi, rozumiecie? Ja to wiem, ja to czuję. I dlatego mam pewność. Już to jest, jakby nie jest nadzieja. Jest nadzieja, ale nie jest. Jakby zaprzeczenie.
Ale to nie jest zaprzeczenie. Po prostu ty masz wiarę. Ty nie musisz widzieć, ty wiesz. Okej. To jest to. I teraz 1 Koryntian 15, 47.
Teraz te ciała, które otrzymamy, to jest elementem otrzymania tego daru. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek, mowa o Chrystusie, z nieba. Jaki ów ziemski, znaczy Adam, to znaczy tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, mowa o Chrystusie, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy odbicie człowieka niebieskiego. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie są zdolne odziedziczyć Królestwa Boga. Ani zniszczalne nie dziedziczy niezniszczalności. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, lecz wszyscy zostaniemy przemienieni w jednym momencie, w mgnieniu oka, przy ostatniej trąbie zabrzmi bowiem trąba. Obudzeni zostaną niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Czyli ci, co mali, obudzeni zmartwychwstaną jako niezniszczalni, a my będziemy przemienieni. To już czytaliście przed chwileczką, tak? Czyli przy ostatniej trąbie. I teraz chciałem skoczyć szybko na tą trąbę. Apokalipsa, 11 rozdział i werset, może od 15 zaczniemy. I siódmy anioł zatrąbił. Siódmy. To jest ostatnia trąba. I w niebie powstały donośne głosy. Nastało nad światem królowanie Pana i Jego pomazańca i będzie królował na wieki wieków. I teraz czytamy dalej. Werset 18. I rozgniewały się narody. I nadszedł Twój gniew. Oni się będą burzyć, bo są przeciwko Bogu, a się okazuje, że to jest prawda. Się burzą, a Bóg tym bardziej na nich. Już teraz jest koniec z miłosierdzia. I rozgniewały się narody. I nadszedł Twój gniew. I pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym. Dać zapłatę, pora. Kiedy? Przy przyjściu Pana. Wtedy. Przy drugim przyjściu Pana. To jest pora, by dać zapłatę świętym. O to mi chodziło. I tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim. I aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. To jest drugie przyjście Pana. To jest ten ów dzień, na który wszyscy czekają. My czekamy. Z utęsknieniem. To jest tak ważne. Aż przyjdzie. Pamiętajcie wieczerze. Czyńcie to na mnie. Bo aż przyjdzie. Tak? Zwróćcie uwagę. I teraz co się dzieje? 2 Koryntian 4,13. 2 Koryntian 4,13. I 14. Mając zaś tego samego ducha wiary, według którego napisano, uwierzyłem, dlatego zacząłem mówić. My także wierzymy i dlatego mówimy, wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, razem z Jezusem nas wskrzesi i stawi nas przed sobą razem z wami. Widzicie? To jest to. Uwierzyłem, mając tego ducha.
Ja mówię znowu z ducha. Mój duch jest aktywny, dusza jest aktywna, wola jest aktywna. Uwierzyłem, bo z tego ducha ja zacząłem mówić. Według tego ducha. I co? On stawi nas przed sobą. Tak? I teraz dalej, 5 rozdział tego samego listu, 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. Wszyscy muszą stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał za uczynki swe dokonane w ciele dobre lub złe. I Rzymian 14:10. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. To jest ten fragment. No i teraz Kolosan 1:3-5. Widzicie, jest bardzo dużo tego, ale będziecie mieli wspaniały czas, jak będziecie to rozmawiać. 1:3-5. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, ilekroć modlimy się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Werset 5 ważny dla nas. Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebiosach. Nadzieja odłożona dla was w niebiosach. Okej. Okay. I teraz idźmy dalej. 1 Koryntian 3:11-15. Stoisz przed Trybunałem Chrystusa. Co się dzieje? Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne stanie się dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pana. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. To jest ten sąd naszych czynów. Ten, którego dzieło zniesione na fundamencie przetrwa, czyli na Chrystusie, zwróćcie uwagę, otrzymał zapłatę. Widzicie? Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I tutaj widzicie różnicę między wierzącymi. On ocaleje, bo budował na fundamencie. Tylko, że ze słomy, z tego, co nie przetrwa, to nie miało wartości. Ulegał cielesności, ulegał różnym rzeczom. Nie szedł w Bogu tak, jak mógłby iść. Po prostu nie dostanie nagrody, albo mało dostanie nagrody, chociaż mógłby, widzicie, tam ta pierwsza część mówi o tym, że może otrzymać nagrodę, otrzymać zapłatę, ale może spłonąć te rzeczy, mogą spłonąć i wtedy nie ma nagrody, jest jak przez ogień. On ocaleje, ale nie otrzymuje nagrody. Widzicie, dlatego przy przyjściu Pana my mamy być bez zarzutu. Widzicie, dlaczego mamy poddawać się duchowi? Dlaczego on chce to czynić? On nas doprowadzi do dnia, tak? Ale Biblia mówi o tym, żeby to nasze chodzenie z Bogiem było jak należy. Że jeżeli jesteśmy świadomi, słuchajcie, tych wszystkich rzeczy, które tu są, my powinniśmy wszystko zrobić, żeby się poddawać Bogu. Wszystko zrobić, żeby iść w Jego duchu, poruszać się w Jego duchu. Dzień za dniem, dobre uczynki, z miłości upełnione. I to spowoduje owoc sprawiedliwości, czyli te skarby, które nie spłoną, bo ten dzień pokaże, jak było. My możemy dzisiaj mówić, że o, my to jesteśmy tacy bogowi lub tacy, tak? Ale i tak się okaże, co z tego było słowo, a co jest naprawdę wartościowym oczem Bożym. Dlatego dla nas to jest wyzwanie, słuchajcie. Pamiętajcie, to jest coś na wieczność. I dlatego my powinniśmy chcieć, czy pragnąć, poddawać się Bogu, wiedząc o tych rzeczach, co dzisiaj mówimy. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest nauczanie. Ja powiem wam szczerze, ja często nie słyszę tych rzeczy. O zmartwychwstaniu, o tych sprawach, uświęceniu, oczekiwaniu na Dzień Pana. Tego nie słyszę głoszone. Ja naprawdę nie słyszę. Nie wiem, gdzie to jest. W każdym razie to Biblia mówi, że mamy o tym mówić.
że jedną z nauk Hebrajczyków jest o zmartwychwstaniu ciała. My musimy wiedzieć o tych rzeczach. Także wiecie, to jest coś, co jest bardzo ważne. I teraz zwróćcie uwagę jeszcze dalej. Jakub 1,12. Błogosławiony mąż, który wytrwa w doświadczeniu. Bo stawszy się wypróbowanym, otrzyma koronę życia obiecaną, obietnica, obiecaną przez Pana tym, którzy go miłują. Widzicie? To jest to, jak bardzo kochamy Boga, to będą nasze owoce. Tak naprawdę według miłości będzie to. Jak bardzo kochamy, to będzie okazane w tym, jakie czyny powinniśmy. Bo jak kochasz Boga, to będziesz czynił te rzeczy. I dlatego potem sprawdzamy, te owoce sprawiedliwości, one ukażą się tak, jakie są. I otrzymamy owoc, czy plon sprawiedliwości i koronę, jak to jest powiedziane, wieniec życia, koronę życia, tak? I dalej. 2 Piotra 1,11. Tutaj pamiętacie, jak mówiliśmy o nowym stworzeniu i pamiętacie o tym procesie uświęcania. Przedtem, przed wersetem 11 jest cały proces uświęcania, poddawania się Duchowi Świętemu, co jest rzeczą zwykłą, normalną w życiu chrześcijana. Powinno tak być. I wtedy efektem jest werset 10. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, ukażcie gorliwość, by umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób bogato, i to jest bardzo ważny werset, w ten sposób bogato będzie wam przydzielone przybycie do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Widzicie? W ten sposób jak? Bogato. Bogato będzie wam przydzielone przybycie do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Przydział. Nagroda. Bogata. Dobrze. I jeszcze jeden fragment. 2 Tymoteusza 4,6 do 8. Albowiem, mówi Paweł, ja jestem już wylewany na ofiarę, czyli on wierzy, że niedługo umrze, a chwila mojego rozwiązania czy uwolnienia nadeszła. Dobrą walkę walczyłem. Bieg ukończyłem. Wiary dotrzymałem. Jeszcze na przyszłość podłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan. Sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Aż mi ciarki przechodzą, jak to czytam. Obyśmy tak mogli powiedzieć. Albowiem ja jestem już wylewany na ofiarę. A chwila mojego rozwiązania albo uwolnienia nadeszła. Dobrą walkę walczyłem. Bieg ukończyłem. Wiary dotrzymałem. Jeszcze odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu odda Pan. Sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Ja myślę, że na tym zakończymy. Jest dużo fragmentów. Jest dużo treści. Ale myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy wzrastali to szybko. Żebyśmy jak najwięcej chłonęli. Coś z tym robili. Bogu dawali miejsce. Zobaczcie, ile obietnic mamy. Zobaczcie, jak Bóg z nami współdziała. Jak Bóg jest obecny w naszym życiu. Jak Bogu zależy, byśmy dotrwali do końca. Pismo nam cały czas potwierdza Jego miłość, Jego obecność w naszym życiu.
Dlatego musimy chcieć pozwolić Mu działać świadomie. Świadomie dawać Mu miejsce w naszym życiu. Świadomie podpiąć się pod plan, który On ma dla nas. Pamiętajcie, umarliśmy z Chrystusem. I nie żyjemy, lecz żyje w nas Chrystus. I to jest prawda. Biblia mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Albo w drugim miejscu, w tym samym mieście. Czyż nie wiecie, że Chrystus w was jest? I dlatego powinniśmy wszystko zrobić, żeby Mu się poddawać każdego dnia. Żeby rozumieć, co my musimy robić, co On zrobił. Być Mu wdzięcznym, oddawać Mu chwałę, wielbić Go. Wierzcie, nie dawajcie się odsuwać od tej nadziei Ewangelii. Nie dawajcie się. Choćby ktokolwiek przyszedł, bo jak Biblia mówi, anioł z nieba tam głosił coś. Nie dawajcie się odsuwać. To są rzeczy tak ważne, bo przez nie, przez wiarę w nie, przez te obietnice, przez wiarę w nie, wzrastamy w Chrystusie. Mamy pewność, lekkość, jasność, oczywistość rzeczywistości. Nazywamy to pewnością, wiarą. Żadnej wątpliwości. I o to właśnie chodzi. Mamy mieć taki fundament, że nie było żadnej wątpliwości, gdzie idziemy, to, co mamy robić. I Pan Bóg nas do tego zachęca, żebyśmy to, co wiemy, nowe stworzenie ostatnio mówiliśmy, i tak mówimy ten plan. Ja się zatrzymałem tylko na przyjściu Pana Jezusa. Mi chodziło na razie o to, że w tym przyjściu otrzymujemy ciało, otrzymujemy nagrody, że teraz jest okres, jesteśmy uzbawieni, trwamy do wypełnienia tego dnia, w tym dniu jest to odkupienie. W tym dniu jest korona życia, korona sprawiedliwości. W tym momencie jesteśmy uznani prawnie, że jesteśmy synami. Przez to otrzymujemy nagrodę na wieczność. I to ma ogromne znaczenie. Jak dzisiaj żyjesz, jaki plon będzie zbierał, takie będzie Twoje miejsce i odległość od Ojca. To ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie. Ja słuchamy świadectw ludzi, którzy byli po drugiej stronie, spotykali się z ludźmi z nieba. Są niektóre wiarygodne takie rzeczy. Wiele jest wymyślone, ale są wiarygodne i one są wszędzie to samo. Gdyby jeszcze raz mieli żyć, żyliby zupełnie inaczej. Świadomość tego, co jest, co się dzieje. Im szybciej dojdziemy do tego, nie będziemy marnować dni, energii naszej. Czego my szukamy, nie? Musimy sobie zawsze stawić pytanie, czy dzisiejszy dzień, czy ja idę za Bogiem? Czego ja chcę? Czy ja szukam, nie wiem, pieniędzy, przyjemności? Czego ja szukam? Czy ja mówię, że jestem z Bogiem, a już wychodzę z tego? W sensie, że nie, że opuściłem Jezusa, tylko że zaczynam iść tą ślepą uliczkę, gdzie tam Pana nie ma. Pan Bóg będzie nas wyprowadzał na drogę swoją. Musimy to zobaczyć i pokutować, odwracać się od tego i powiedzieć, Boże, ja jesteś Twoją drogą. To jest tak ważne, żebyśmy nie przyjmowali tej łaski, co Jezus zrobił na próżno albo na daremnie. Nie róbmy tego. Starajmy się Mu oddawać chwały naszym życiem. Wielbić Go czynami. Oddawać Mu chwałę w tym plonie sprawiedliwości. Tych owocach, które możemy Mu dawać. Przez głoszenie Ewangelii. Przez modlitwę. Róbmy to. Zachęcajmy się nawzajem. Nie mówmy przeciwko sobie złych rzeczy. Zachęcajmy się. Przebaczajmy sobie. Chciejmy być jednego ducha. Świadomością tego, że Bóg błogosławi jedność. Może używać takich ludzi. Musimy czytać, co Pismo mówi. Sposoby działania. To są prawa ducha. On nie złamie. Bóg nie złamie tych praw. Ale On nas informuje o nich. Żebyśmy się z nimi zgodzili i weszli świadomi. Tak, by to działało. Bóg oczekuje naszej świadomości. By współdziałał z nim. W pełni świadomi. Poddani Mu, posłuszni. Dlatego właśnie Słowo Boże, dlatego musimy wiedzieć o tych rzeczach, o zbawieniu, o tym, że jesteśmy zbawiani, duch, dusza i ciało. I to, że jesteśmy w procesie i to, że stanie się to rzeczywistością w pełni
wszystko, łącznie z ciałem i z nagrodami. Po drugiej stronie. Tak przyjdzie Pan Jezus.
Amen.